Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina gościć będzie dzisiaj absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej Jakub Poterała, którego film Zwyczaje pingwinów pokazany zostanie w konkursie krótkich metraży na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wcześniej jednak zapraszamy do kina na cieszący się dużym powodzeniem wśród widzów najnowszy film Juliusza Machulskiego Vinci 2.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Po 20 latach powracają Cuma, Szerszeń, Werbus, Magda, Komisarz Wilk i fajtłapowaty Policjant Kudra. Juliusz Machulski zrealizował sequel niezwykle popularnej komedii kryminalnej, która zapoczątkowała wielką karierę aktorską Roberta Więckiewicza i zbierała pochlebne recenzje zarówno wśród widzów, jak i filmowych krytyków. Sequele mają to do siebie, że przeważnie są słabsze od pierwszej wersji. Podobnie jest i tym razem, to jednak nie znaczy, że obraz Machulskiego jest niedobry. Po latach chudych i takich wpadkach jak choćby film Ambasada, Vinci 2 podnosi poprzeczkę. Czy jednak na tyle wysoko, jakbyśmy tego oczekiwali od mistrza gatunku? Mam duże wątpliwości. A co o tym myśli Iwona Dębska? Witam cię pięknie.
Dzień dobry, ja też mam trochę wątpliwości. Od razu może powiedzmy, że wspomniany przez ciebie Robert Więckiewicz jest współautorem scenariusza filmu.
To ciekawe.
Tak? Pytanie, na ile ten scenariusz powstał przy pomocy Więckiewicza, który gra tutaj główną rolę, jedną właściwie z kluczowych ról. No i czy rzeczywiście to była jakaś przeszkoda w tym, że ten scenariusz po prostu nie jest do końca taki, jakiego byśmy oczekiwali.
Dopracowany.
Tak. Mhm. Dla mnie, szczerze mówiąc, ten film zaczął się w połowie. Wtedy dopiero poczułam, że o coś tu chodzi, że tak naprawdę interesuję się filmem, a nie tym, co jest dookoła. Zresztą byłam sama na sali, to też jest dość ciekawa perspektywa i doświadczenie. I nie wiem, czy to moment, w którym pojawił się Dorociński, spowodował, że ten film rzeczywiście bardzo przyspieszył i ta akcja naprawdę stała się dynamiczna. Ja sobie tak trochę żartuję, ale oczywiście też szwy w tym scenariuszu bardzo mocno pękają.
Tak, on też mam poczucie, że on jest niedopracowany, ale zacząłbym od tego, co już powiedziałaś, że Vinci 2 jest po prostu nostalgiczny. Jest nieco sentymentalny, przez co traci dynamikę choćby tej pierwszej części.
I on jest nudny momentami. No nie bójmy się tego słowa.
Naprawdę, to miałem na myśli trochę.
Patrzenie na Roberta Więckiewicza, który pojawia się w różnych miejscach Krakowa.
Tak.
I tą super,
niewiele z tego wynika,
skonstruowaną ścieżkę dźwiękową, trochę hiszpańskich rytmów, trochę jazzu, trochę też żydowskich akcentów. Zresztą o tym będziemy rozmawiać, bo też za dużo chyba grzybów w tym barszczu.
Tak, dziwnych postaci.
Elementy, tak, zupełnie, które nie pasują do niczego.
Ale wiesz, to tempo niestety jest słabością filmu, moim zdaniem, dlatego, że gatunek komedii kryminalnej ma swoje wymogi. I tu niestety to pęka w moim odczuciu.
To zupełnie nie ma pokrycia w fabule. Dlaczego pojawiają się takie sceny? Pół godziny, gdyby przynajmniej skrócić ten film, nadać mu dynamiki, to naprawdę to byłoby całkiem niezłe kino, bo to jest sprawnie zrobione kino. Oczywiście trzymają ten film aktorzy. No ja uwielbiam Więckiewicza. On w każdym filmie.
Bardzo dobry Borys Szyc po raz
świetny
kolejny.
Świetny Borys Szyc, rzeczywiście trochę niby fajtłapowaty, a jednocześnie bardzo sprytny.
Ale wspomniałaś Marcina Dorocińskiego. Ja bardzo lubię i cenię tego aktora, natomiast mam tutaj poczucie, że on trochę przeszarżował tę postać.
Yes, I think so.
Motherfucker i
tak
dalej.
Tak,
nie będę mówił, bo nam to wytną zaraz.
No właśnie.
Słuchaj, trochę mnie rozczarowuje to. Nie wiem, na taką szarżę pozwolił mu zapewne reżyser Juliusz Machulski. Moim zdaniem ta rola jest jednak przerysowana.
Wiesz co, ja tego tak nie odebrałam. Myślę sobie, że te elementy parodiowe, które się pojawiają w tej postaci, one są celowe.
No na pewno.
I to ja tak tę postać odczytuję, że nie biorę go poważnie jako agenta FBI.
No tylko tak, to jest takie puszczenie oka do tych różnych seriali o agentach FBI.
Tak, takie mam wrażenie.
Zgadzam się, ale cały czas mam poczucie, że jednak przeszarżował, wiesz?
No, ja się nie mogę tutaj z tobą zgodzić, przynajmniej nic mnie tutaj w tej grze nie raziło. Raziło mnie dużo więcej elementów, tak jak mówisz, te przypadkowe postaci, które się pojawiają.
Właśnie, wróćmy do tego. Słuchaj, siłą najlepszych filmów Machulskiego zawsze były dowcip i doskonałe dialogi, zgodzisz się,
tak,
prawda? Do dzisiaj cytujemy bohaterów Wabanku czy Seks Misji. Vinci 2 nie ma już tej chemii. Te dowcipy są grubawe momentami.
Wiesz co, masz absolutnie rację.
I niezbyt śmieszne.
Tak, szlagworty, jak haratanie gały na przykład. Tak. Kultowe powiedzenie, nie będziemy już odwoływać się do autorów. Po co to? I to one się pojawiają w jakichś takich momentach, tak jakby trochę na siłę chciał poprzypominać.
Jakieś aluzje do współczesności. Tak. Wiesz, pojawia się taka postać na przykład jak minister kultury Piotr Nieuważny. No, no wiadomo, do czego zmierza, ale to jest taki gruby dowcip
kompletnie
dla mnie.
Kompletnie niepotrzebne.
I w tej postaci jeszcze producent filmu Zbigniew Domagalski.
Tak, bo albo się bawimy w kino polityczne, czy w jakieś kino, które ma jakieś konteksty, jakieś odniesienia, a to ma być czysta zabawa, czysta komedia kryminalna, więc ja...
Jakiś Ryszard Petru się pojawia.
Tak, ja dziękuję, ja nie chcę
tych stawek. Ta postać nic nie wnosi, zgodzisz się?
Tak, tak. Pojawia się też dziennikarka topowa.
Dominika Wielowiejska, tak.
To zupełnie też niezrozumiałe, tak na początku myślę, czy to ona, czy nie ona i właściwie po co. Pojawia się Grzegorz Turnau na chwilę.
Tak,
no, Krakus,
jako Rubinstein.
Tak? No.
Mało tego, Krzysztof Gierat, wieloletni dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, jako taki turysta żydowski, pejsaty.
No, no więc właśnie.
W hotelu się pojawia.
To też znowu taki akcent,
jakieś takie
jesteśmy
puszczenie
w Krakowie.
Oka do, tak, tak, że, tak, że oni są z Krakowa, a w ogóle to puszczenie oka do branży, wiesz... Dla wielu ludzi to jest chyba mało czytelne i moim zdaniem w ogóle niepotrzebne, a już na pewno dla fabuły tej historii.
Ale teraz wyobraź sobie, że idzie do kina człowiek, który ma 20 parę lat, urodził się w zupełnie innych czasach, w zupełnie innej epoce. Dla niego te konteksty no, nie są czytelne. No, mhm. Jeżeli robimy kino uniwersalne, no to mam wrażenie, że nie o to chodzi, żeby świetnie się bawić we własnym gronie.
Powiedziałeś, że film tak się zaczyna dopiero od połowy. Rzeczywiście ta akcja troszeczkę przyspiesza. Ale jest tam sporo dziur też takich logicznych, moim zdaniem, jeśli chodzi o kryminalną intrygę, o wydarzenia rozgrywające się na ekranie. No, bywają trochę niewiarygodne sytuacje.
Zgadza się.
Powiem delikatnie.
No, ładnie filmowany, kadrowany jest Kraków, ale to już jest banalna rzecz, tak? To się pojawia w wielu filmach.
No, ale wiesz, w Wolcie ten wizytówka. Lublin był pięknie
no, to
kadrowany.
Prawda. Mamy trochę Hiszpanii. Ole.
No tak, tak.
Można pójść latem na ten
słuchaj,
film.
Ja jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Nie wiem, czy słyszałaś, ale pojawiały się sugestie, że tym filmem Machulski żegna się z widzami.
Nie.
Natomiast tak. Natomiast zakończenie Winczego 2, którego oczywiście nie zdradzimy, zostawia jednak otwartą furtkę nawet dla kontynuacji. Prawda?
To prawda. No tak, jeszcze wiele rzeczy może się zdarzyć w życiu Cumy. Może emigrować z pięknej Hiszpanii w jakiekolwiek inne miejsce, gdzie są zabytki.
Bo być może będzie miał powód. Tak, wracam cały czas do zakończenia.
No, bawimy się troszeczkę, ale rzeczywiście, jeżeli państwo mają ochotę na taką rozrywkę, która nie wymaga specjalnie myślenia i całkiem nieźle się ją konsumuje, to można się wybrać na Vinci 2. Ja myślę, że też sentyment powoduje,
myślę, że, tak.
że warto pójść na ten film.
Trochę krytykujemy, ale mimo tych zastrzeżeń uważam, że Machulski zrobił i tak swój najlepszy film od premiery Vinciego właśnie, a więc od 20 lat.
No szkoda trochę, no ale cóż.
Zapraszamy do kin.
Zapraszamy.
Dziękuję ci, Iwona, za rozmowę.
Dziękuję również.
A po przerwie zapraszam na spotkanie z Jakubem Poterałą, reżyserem filmu Zwyczaje pingwinów.
Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w studiu witam reżysera, absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej Jakuba Poterała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi? Czyli filmowe profesje.
Pański film dyplomowy Zwyczaje pingwinów przeszedł pomyślnie selekcję i pokazany zostanie w konkursie filmów krótkometrażowych za miesiąc podczas jubileuszowej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to chyba wyróżnienie dla młodego reżysera.
Jest i w ogóle to jest pierwszy pokaz tego filmu, taki publiczny, także drżę z niepokoju i nie mogę się doczekać.
Reakcji przede wszystkim, no bo wiadomo, że pokaz festiwalowy wiąże się też ze spotkaniem z publicznością.
Tak, tak. No przede wszystkim na to czekam. W zeszłym roku, pamiętam, robiłem kronikę festiwalową i właśnie to... spotkanie z publicznością, rozmowy na Placu Grunwaldzkim, gdzieś tam ludzie poznają człowieka i dopytują się o ten film i to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, no bo trochę się po to robi filmy, żeby o nich dyskutować, tak mi się wydaje.
No pewnie, że tak. Bohaterką pana filmu jest kobieta. Samotna matka, rozdarta między realizowaniem zawodowych ambicji, a wychowywaniem syna. Wie pan, to jest ciekawe dla mnie, dlatego że jak obserwuję filmy młodych ludzi... to z reguły reżyserki portretują kobiety. to było inaczej.
Tak, tak. Sam nie wiem, jak to się stało trochę. Zawsze podchodzę do tego tak, że pisząc jakiś nowy pomysł, robię to też dlatego, żeby czegoś się dowiedzieć o świecie, ale też o sobie. I zastanawiałem się, dlaczego przyszła do mnie ta historia. Może tak, kiedy piszemy swoje pomysły w szkole, no mamy do tego wiele podejść i za którymś razem już musiałem znaleźć ten pomysł, który będę rozwijał do końca, bo czas mijał. I chciałem wrócić do takiego opowiadania, które pamiętam, że mnie bardzo poruszyło. To było opowiadanie Evelyn ze zbioru Jamesa Joyce'a Dublińczycy. No właśnie, i poruszyła mnie wtedy historia dziewczyny, która jest jakąś taką marzycielką, ale właśnie to, co ją powstrzymuje przed tą realizacją marzeń, jest rodzina, jakieś więzi rodzinne. I dlatego chyba, że to był prototyp tej historii, gdzieś ta historia rozwinęła się tak, że do końca bohaterką została kobieta.
Aha, taka była geneza.
Taka była geneza.
Zwyczaje pingwinów to film oparty na silnych emocjach i stąd zapewne dużo ujęć realizowanych jest kamerą z ręki, a także jest dużo bliskich planów głównej bohaterki Emilii. Mhm. Tak pan to wymyślił.
Tak, znaczy założenie kamery z ręki jest takie, że kamera wtedy jest jednym z bohaterów, jest jakby w akcji, porusza się z bohaterami, a kamera taka statyczna też się pojawia w tym filmie, ona bardziej pomaga nam w mniej akcyjnych, psychologicznych sytuacjach gdzieś tam wejrzeć bardziej w oko i zostać samym bohaterem. Takim moim jednym z ulubionych kadrów w filmie jest taki na bardzo długim obiektywie kadr, jak bohaterka idzie ulicą po pewnym dramatycznym wydarzeniu i ten długi obiektyw robi coś takiego, że ona jest tak naprawdę sama sobie, a cały świat jest taki trochę rozmyty i to takie eksperymenty z kamerą, z operatorką
wymyśliliśmy. Dobry kontrast pan uzyskał dzięki temu.
Tak jest.
Pamiętam tę scenę. Podobno pokutuje takie stwierdzenie, że najtrudniej reżyseruje się dzieci. Pan podjął ten trud w swoim filmie.
Przyznam,
jak było?
Było super. Przyznam, że trochę miałem taki pomysł, że skoro mam gdzieś spróbować reżyserowania dzieci, to może spróbuję w szkole. A niekoniecznie zostawię to na jakiś kolejny film, w którym będę po prostu przerażony, że zaraz stanie przede mną dziecko, więc może sobie czegoś spróbuję przy tym filmie dyplomowym. Ale muszę przyznać, że to nie było aż takie straszne. Myślę, że najstraszniejszy był casting, przez to, że po prostu nie wiedziałem do końca, czy przyjdzie jakieś dziecko, z którym ja będę w stanie pracować. A chłopiec, który wystąpił w filmie, no był super.
To jest syn mistrza oświetlenia Łukasza Procha.
Zgadza się.
Tak się domyśliłem po nazwisku. Zresztą Łukasz Proch był kiedyś gościem tutaj w Magii Kina. Rozmawialiśmy o jego profesji i przyszedł z dwoma synami. Jednym z nich zdaje się, że był ten aktor, który u pana wystąpił.
Tak jest.
A casting był taki bogaty? Dużo dzieciaków zgłosiło się na te próby?
Nie aż tak. W sumie to mało. Około 20. Z około 20 zrobiłem próby. Dwóch z tego wybrałem do takich scen jakichś próbnych. No i okazało się, że najlepiej się pracowało właśnie z Cezarym. Tak, ale to naprawdę fajne dziecko też dużo proponowało, bo też zauważyłem gdzieś w którymś momencie filmu, że może kiedy mamy takie bardzo wymyślone te sceny i kiedy on ma mówić tekst, który jest napisany w scenariuszu, to nie brzmi za dobrze, a to, co mnie w nim urzekło w sumie na castingu, to było to, jak on proponuje, że on potrafi naprawdę improwizować i wchodzić w sytuacje takie no wymyślone, że stawiam przed nim aktorkę, którą on widzi pierwszy raz i on jest w stanie zagrać, że to jest jego mama, przynajmniej nie wywołuje to w nim jakiegoś takiego skrępowania i nagłego zamknięcia się. A ponieważ Jaśmina Polak też jest... Bo Jaśmina Polak wystąpiła w tym filmie w roli głównej.
Tak, bardzo dobra aktorka.
Fantastyczna.
Też z castingu, czy pan z góry już wiedział, że to ona ma zagrać Emilię?
No to już nie castingowałem Jaśminy Polak. Wiedziałem, że będzie świetna. Znaczy, no powiedzmy na podstawie rozmowy. Spotkaliśmy się w Warszawie i po prostu przegadaliśmy scenariusz. No i w momencie, kiedy wiedziałem, że ona to czuje tak jak ja, to w zasadzie to było już pewne.
Jak to spotkanie właśnie między nią a chłopcem wypadło, bo pan zaczął mówić o tym?
A tak, no właśnie, myślę, że taką sceną próby wielkiej była w sumie pierwsza scena w filmie, czyli scena zabawy między mamą a chłopcem. Była taką najdłuższą sceną interakcji między nimi i musiała być w niej jakaś taka naturalność, żeby na cały film widz był w stanie uwierzyć w te relacje.
Chemia pewna.
Dokładnie. Mhm. Więc wcześniej tę chemię przez zajęty grafik Jaśminy udało nam się wypróbować tylko na wideokolu, więc była jakaś duża niepewność, natomiast i Jaśmina, i chłopiec bardzo dobrze improwizowali i po prostu tyle materiału, ile ja tam mam, to bym zmontował film taki ala dokumentalny z samej tej sceny.
Chciałem jeszcze zapytać o pierwsze ujęcie w filmie, na którym widzimy pingwina na jakiejś dalekiej północy. Gdzie i jak to było filmowane? To mnie zaciekawiło.
Ojej, no to nie wiem, czy nie rozproszę trochę magii tego kina, jeśli powiem, że to ujęcie jest kupione. Po prostu kupiliśmy to ujęcie, ono jest wykonane przez kogoś, kto był tam na Antarktydzie i zrobił taki...
No tak, bo się zastanawiałem, ja trochę znam budżety szkolne, więc pojechanie tam i sfilmowanie tego pingwina to by był wydatek jednak duży.
Myślę, że duży, bo znaczy ja w ogóle miałem takie marzenie, w sumie to też się stąd wzięła profesja bohaterki, że ja trochę marzyłem o takim wyjeździe na biegun. Też z pierwszego wykształcenia jestem inżynierem i sobie pomyślałem, że może jak pojadę na biegun, to będę szczęśliwszym człowiekiem. Znaczy jestem szczęśliwy.
Jeszcze bardziej szczęśliwy.
Jeszcze bardziej szczęśliwym człowiekiem, dokładnie. Więc stąd się wzięła trochę profesja bohaterki i tak jak badałem temat, no to wyjazd na biegun, żeby zrobić takie jedno ujęcie, mógłby kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych i być może szkoła by nie wytrzymała takiego wydatku.
No tak, bo to jest prawie budżet całego filmu, prawda?
Dokładnie.
Wspomniał pan o studiach inżynierskich. To ciekawe, bo wie pan, kiedyś było tak, przed laty, że jak się zdawało do szkoły filmowej, to trzeba było wcześniej skończyć jakieś inne studia. Taki był wymóg. Teraz już tego nie ma, ale pan jednak skończył studia inżynierskie. To ciekawe, bo tu politechnika, a tu nagle film, sztuka, artyzm. Jak to się stało?
Znaczy, no muszę powiedzieć, że ja zawsze marzyłem o... reżyserii. Znaczy, no może nie zawsze, ale bardzo długo, już jak szedłem na studia, tylko jakoś miałem taki strach wewnętrzny przed podejściem do tych egzaminów wstępnych, które zresztą były całkiem stresujące, ale...
Silna konkurencja, tak?
Tak, silna konkurencja i ta świadomość tego, że bardzo dużo ludzi chce to robić, że bardzo dużo w sumie ludzi to robi. Bardzo jest dużo absolwentów szkół filmowych co roku. No i nie każdy pracuje w tym zawodzie, a przynajmniej nie każdy robi to, co by chciał. Więc no był we mnie jakiś taki strach. W końcu się przemogłem po tych studiach inżynierskich i kolejnych studiach na Uniwersytecie Gdańskim. Stwierdziłem, że może pora jednak spróbować. A studia inżynierskie w sumie też wzięły się z tego, że ja po prostu jakoś tak zawsze dobrze mi szło z tych przedmiotów ścisłych, więc taką naturalną konsekwencją tego miało być to, że ja pójdę i zostanę inżynierem. Ale w międzyczasie okazało się, że jednak nie każdy się do tego nadaje, może tak, że rozwiązywać zadania jest fajnie, ale...
No i ta pasja filmowa tutaj jeszcze się, że tak powiem, odezwała w panu.
Dokładnie, chociaż te moje studia inżynierskie były troszkę powiązane z filmem, to była mechatronika na Politechnice Warszawskiej ze specjalnością techniki multimedialne, także zajmowałem się trochę takimi rzeczami.
Od tej strony technicznej,
nazwijmy. Od tej strony technicznej, dokładnie.
Myślę, że dzięki temu chyba pan jako dojrzalszy człowiek trafił też do szkoły filmowej. To nie jest złe.
Nie, myślę, że to jest w porządku. Sam w sobie zresztą, jak tak się nad tym zastanowiłem, widzę taką zmianę na przestrzeni kolejnych studiów, ale to też jest zmiana w podejściu w ogóle do tego, czego się oczekuje od szkoły. Tak mi się wydaje, bo...
A czego się oczekuje?
Na pierwsze studia idzie się jednak, jak się idzie zaraz po liceum, to człowiek trochę wchodzi tam, jakby szedł do drugiego liceum. To znaczy jest takim...
Naturalne przedłużenie nauki, tak?
Dokładnie. Mhm. Generalnie jest tam tak, że siedzi się w pozycji kogoś zdecydowanie niżej, a studia artystyczne jednak cechują się tym, że mamy jakąś bardziej partnerską relację z naszymi wykładowcami i żeby ta relacja była rzeczywiście partnerska, to pomaga, że my jesteśmy już trochę bardziej doświadczeni.
Mhm. A co panu dały studia w Gdyńskiej Szkole Filmowej?
No przede wszystkim praktykę. Doświadczenie, bo próbowałem robić jakieś amatorskie filmy wcześniej, właśnie, bo studiowałem też na Uniwersytecie Gdańskim, kończyłem studia magisterskie na wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej i prawdę powiedziawszy, człowiek wyobraża sobie różne rzeczy na temat tego, jak się robi filmy i potem organizuje to wszystko, wchodzi na plan i nagle się okazuje, że w sumie niewiele wie i nie wie, na czym polega ta reżyseria, a właśnie Gdyńska Szkoła Filmowa przez ilość warsztatów, przez spotkania z fajnymi twórcami i też tą właśnie partnerską relację z wykładowcami daje coś takiego, że no ja po prostu zdobywam praktykę i już no jestem pewny siebie, kiedy wchodzę na ten plan.
Czyli taka nauka rzemiosła.
Dokładnie, trochę tak.
I co dalej absolwencie wypadałoby zapytać, czyli jaki pomysł ma pan na kolejny film?
Ojej, to muszę powiedzieć, cały pomysł?
Nie no, niech pan powie to, co pan może powiedzieć.
Dobrze, to muszę się zastanowić.
Znaczy pomysły są, rozumiem.
Pomysły są. Jeden jest trochę oparty na takich moich obserwacjach z... To na taki krótszy film, myślałem, że może na 30-minutowy. Znowu z dzieckiem w roli głównej, jakoś chyba trudno od tego uciec.
Polubił pan pracę z dziećmi.
Trochę tak, trochę tak. Ona sama się robi. Jak się znajdzie fajne dziecko, to ona naprawdę super proponuje. Więc mam jakiś jeden taki pomysł oparty na jakichś takich małych scenkach, które gdzieś tam ujrzałem na ulicy i które mnie na tyle poruszyły, że gdzieś powstały z tego zalążki pomysłu. Chciałem też w innym filmie opowiadać trochę, kurczę, znowu o dzieciach. Zastanawiałem się nad tym, jak przebiega taka trochę przymusowa integracja naszej młodzieży, z młodzieżą ukraińską na przykład właśnie. Chciałem opowiedzieć z perspektywy osoby dorosłej, która obserwuje różne zjawiska właśnie, wydaje mi się, że to będzie nauczyciel, obserwuje to, co zachodzi w młodzieży i gdzieś no właśnie nie do końca rozumie, nie ma do tego dostępu.
I to byłby pomysł już na większy film, tak?
To byłby pomysł na większy film.
Czyli na pełen metraż?
Myślę, że tak.
Czyli wybiera pan drogę dość klasyczną, być może 30 w studiu Munka, tak?
Być może.
Czyli w ramach programu 30 minut i potem pełnometrażowa fabuła. Ciekawi mnie to, że jednak dzieci czy młodzież będą bohaterami być może pana kolejnych filmów, ponieważ nie ma wielu reżyserów w Polsce, którzy zajmują się takimi bohaterami.
Wydaje mi się, że to trochę dlatego, że to jest, no w jakiś sposób jest to trudne. No moim opiekunem tego filmu dyplomowego był Robert Gliński, który w sumie jest chyba najbardziej znany z tych filmów o dzieciach. Nie wiem, czy...
Niedzielne igraszki, taki film popełnił przed laty.
Tak, Niedzielne igraszki, Cześć Tereska. Nie wiem, czy to jakoś poczułem się tutaj zainspirowany moim mentorem, ale wydaje mi się, że jest coś w dzieciach takiego, jest w nich jakaś taka prawda o człowieku, w sensie, że kiedy my dorastamy, nakładamy na siebie dużo różnych takich warstw tego doświadczenia, tego, o czym mówiliśmy.
Czyli, ale też masek.
Ale też masek, dokładnie. Mm-hmm.
A dzieci są szczere.
Dzieci są szczere, tego nie mają, przez to ta praca jest trudna, no bo jednak trudno jest dziecku wejść w sytuację udawania, że jest bohaterem w filmie, ale wydaje mi się, że daje to bardzo ciekawe efekty i może nam coś powiedzieć o naszym świecie może.
Będę obserwował pana karierę. Trzymam kciuki za udaną realizację tych projektów filmowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Gościem Magii Kina był reżyser Jakub Poterała. Dzisiaj to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.